Dzień dobry, mam takie jedno pytanie, bo wiadomo, perspektywy finansowe europejskie są niesłychanie kuszące. To, co Pan opowiada, to jest też jakiś ratunek dla miasta. Tylko teraz właśnie mam pytanie. Żeby skorzystać, to trzeba mieć ten wkład własny. I czy my jesteśmy w takiej, a nie innej kondycji finansowej, no nie jest z tajemnicą Poliszynela, bo o tym głośno się mówi, że miasto, no niestety budżet jest bardzo mocny, ma być zresztą modernizowany pod koniec. Czy jest w ogóle szansą, że nas będzie stać na ten wkład własny, żeby, no mówię, skorzystać właśnie z tych perspektyw, żeby ta przedsiębiorczość u nas się rozwinęła, bo to jest chyba jedyny ratunek naprawdę dla Elbląga, bo bezrobocie, tutaj temat numer jeden to jest bezrobocie.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Bo rzeczywiście tutaj teraz, ja to podkreślałem, jest ten taki dwustronny problem. Z jednej strony pieniądze, które jest szansa, żebyśmy mogli przyciągnąć ich. I do tego też trzeba mieć dobre projekty. To nie jest tak, że zawiezie się wniosek, proszę o dofinansowanie tego przedsięwzięcia i zaraz te pieniądze są. To jest konkurencja duża. Z drugiej strony, ja mówiłem w poprzednich wyborach, jak startowałem, że sytuacja jest bardzo trudna finansów. Przez ten rok czasu do tych 300 milionów doszło 40. Także jest w tej chwili zadłużenie miasta na poziomie 340 milionów. No, metody są przede wszystkim dwie. Tak jak mówiłem, trzeba, jak mówią wszyscy kolokwialnie, zaciskać pasa, szukać oszczędności na tych wydatkach, które są możliwe do zaoszczędzenia. Oczywiście byłbym naiwny, gdybym opowiadał, że metoda podnoszenia podatków jako sposób na zwiększenie dochodów to jest ta metoda, to jest niewłaściwy kierunek. Właściwym według mnie jest podejście takie, że trzeba schodzić z tematów, które tworzą koszty. Chociażby rozpoczęliśmy, ale to w małym zakresie, bo to był dopiero początek. Schodzenie z kosztów zachęcaliśmy wspólnoty, żeby wykupowały za niewielkie pieniądze grunty, zagospodarowują teren wokół siebie. Czyli takie te koszty, które może miasto ponosić, to nie jest też sprawa na jeden rok czy dwa, bo trzeba przyjąć pewne działania długofalowe, które będą zachęcały, tak jak wprowadzałem temat modernizacji w zasobach komunalnych, to pierwsze trzy wieżowce na Grunwaldzkiej, które wtedy nawet miasto dawało pod kredyt zabezpieczenie gruntowe, bo banki wtedy tak się bały tego, że w ogóle nie chciały słuchać. Oto na jednym ze spotkań wspólnoty jeden pan mówi, ja przeżyłem Syberię, a pan mi każe kredyt. Mówi, tam nie zamarzłem, a gdzie tu zamarznę. Także podejścia ludzi były różne i trzeba szukać we wszystkich dziedzinach oszczędności, i w gospodarce komunalnej, i w gospodarce mieszkaniowej. Oczywiście zawsze tym elementem ważnym są ludzie. I po to właśnie mówię o tych środkach unijnych, że są programy, to co w oświacie, trzeba przekwalifikowywać. Przecież to jest, w Elblągu mamy 2200 nauczycieli. To są ludzie wykształceni. I teraz jeżeli profil tych nauczycieli nie jest dostosowany do tego, żebyśmy kształcili w tych zawodach, które są, to trzeba zbudować, a właśnie po to mamy środki unijne, żeby przebudowywać ten profil kształcenia na kształcenie takie, które daje większą szansę uzyskania pracy. I to jeżeli będziemy włączali środki unijne w te projekty, to będziemy mieli znowu takie koło zamachowe, bo każde środki finansowe, które dochodzą do nas, jako do miasta generalnie, do przedsiębiorcy, który jeżeli ma pomysł, chce zrealizować firmę, to oczywiście szuka wsparcia, bo albo weźmie kredyt, który musi oddać, albo korzysta z pieniędzy unijnych, które są bezzwrotne. Często biorą kredyt na wkład własny, bo to też jest, ale to już nie muszą na 100% brać. I tu tak naprawdę cały problem będzie w tym, jak również też i w instrumentach finansowych, bo to trzeba się przyjrzeć, jakie są zastosowane, czy przy obligacjach, czy przy kredytach stawki, szukać zejścia z tych stawek. Ja na przykład w drogach wojewódzkich mam miliard dofinansowania, około 200 milionów jest wkład własny i brałem kredyt z EBI, gdzie gdybym to zrobił z banków komercyjnych, to bym miał koszt o 11 milionów więcej. Także są różne sposoby, różne metody szukania. Oczywiście nie na zasadzie podnoszenia podatków w sposób drastyczny, bo to się zdarzy na kurę, która jaja przynosi. Bo firma, jeżeli się zastanawia, w jaki sposób wybrnąć z problemów, jeśli podatki podniesie, to wcale to nie jest kierunek, który może dać efekt. Jest to, tak jak mówię, w tej chwili dobre przejrzenie wszystkich wydatków i szukanie to, co mamy. Ja w ogóle nie mówię o tych propozycjach typu, że zmniejszę część, czy tam komunikacja za darmo, bo to jest przy tym budżecie opowiadanie bajek ludziom i to dobrze o tym wiem. Natomiast trzeba postawić na pewne tematy i jeżeli chcemy to zrobić, a myślę, że wspólnie z przedsiębiorcami się uda domówić. A jeszcze jeden temat, który jest bardzo ważny. To jest tak, jak dzisiaj mamy specjalną strefę ekonomiczną, to jest ten taki magnes, żeby też inwestorów móc przyciągnąć. I teraz musimy się starać, żeby te strefy próbować rozszerzyć, żebyśmy mieli również magnes na tych przedsiębiorców, którzy mogą ewentualnie zainwestować. Ja pamiętam, kiedyś na Morzewinie mieliśmy strefę. I przyjechał inwestor i mówi, no dobra, no ale teraz co tu macie? Nie mieliśmy ani uzbrojenia, ani wszystkich mediów. Co mówi, no to gołe pole to ja wszędzie znajdę. Czemu mam akurat w Elblągu inwestować? Stąd była ta inwestycja na Morzewinie, bo nie mamy gruntów takich, żeby inwestorowi zaproponować. Ja słyszę, mówią poprzednicy, mówili, że w Tarkawka teren dla inwestorów. No tak, tylko popatrzmy, jakie mamy uzbrojenie w mieście. Już osiedle Dąbrowskiego, jak się chciało zbudowywać, to już był problem z przyłączeniem kanalizacji, bo ta magistrala, która idzie Bema do oczyszczalni ścieków, jest przepełniona. Nie idzie już podłączyć tego więcej. To ktoś jeszcze planuje tam zrobić wielką, potężną inwestycję, co ze ściekami w tym. Państwo sobie możecie wyobrazić, ile by kosztowało ułożenie magistrali kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków z tamtego terenu. To są horrendalne pieniądze, które w zasadzie podejrzewam, że nikt rozsądny nie weźmie pod uwagę. Tam mogą powstać takie rzeczy, które mogą załatwić ten problem lokalnie, ale nie w ten sposób. I sądzę, że kończąc odpowiedź na Pani pytanie, że właśnie trzeba w Ministerstwie Gospodarki, w agendach rządowych szukać inwestorów i tam przede wszystkim przez jeżdżenie i tłumaczenie, że my mamy tutaj teren przygotowany, mamy przychylny klimat dla inwestorów, żeby jak ktoś się pojawi, to żeby kierowali go tunelem. Kiedyś jak był wicepremier Piechociński w poprzednim roku, ja za wszelką cenę chciałem go tu ściągnąć, żeby zobaczył Morzewina i ten teren. On był, mówiąc krótko, zaskoczony, że mamy taki teren dla inwestorów. I to trzeba po prostu nie jeździć tam gdzieś po targach i tak dalej, bo na targi to jeżdżą przedsiębiorcy, szukają kontrahenta. My jak chcemy znaleźć inwestora, to musimy go szukać w taki sposób, gdzie on może zainteresowany szukać lokalizacji w naszym mieście. To jest oczywiście droga nieprosta, niełatwa, wymagająca wielu lat. Tym bardziej, że nie mamy w tej chwili ani przygotowanych żadnych projektów pod konkretne przedsięwzięcia. Ale myślę, że takie działania trzeba podejmować.
Dziękuję. Proszę mi powiedzieć, mam powiedzieć, jak pan widzi Elbląską Służbę Zdrowia, bo na dzień dzisiejszy w strukturach miasta są dwa szpitale, szpital miejski i Elbląski Szpital Specjalistyczny. I czy nadal będą oba? Bo tym bardziej, że pan zajmuje się w województwie też służbą zdrowia. Mhm.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to sytuacja wygląda tak. Pamiętacie, w Elblągu było trzech właścicieli szpitali. To szpital miejski Jana Pawła, szpital wojskowy, którego właścicielem był minister obrony narodowej i szpital zespolony wojewódzki, którego właścicielem jest marszałek województwa. Cały szkopuł w tym, ja nie mówię, że najważniejszym tematem jest połączenie szpitali, bo to nie jest kierunek, to jest narzędzie do pewnych działań, ale zanim do tego przejdę, to chcę powiedzieć, co trzeba zrobić. Do 2016 roku, czy chcemy, czy nie, jest narzucony termin na dokonanie standaryzacji szpitali. I teraz, jeżeli dzisiaj mamy kontrakty lepsze, gorsze, niezależnie od miejsca i szpitala, to żeby uzyskać kontrakt po 2016, to te szpitale muszą mieć odpowiednie wyposażenie, spełniać wszystkie standardy, które minister nałoży. Nikt o tym nie mówi. I tu jest główny problem, tylko żeby dokonać tej standaryzacji, to ja przez pewien czas, jak zajmowałem się szpitalem miejskim, to zrobiłem spotkania po to, żeby ułożyć tak rynek usług w szpitalach, żeby nie tworzyły sobie sztucznej konkurencji. Wtedy się jeszcze nie udało, bo ten wojskowy szpital był pod ministra. Każdy szpital, i to jest zrozumiałe, chce mieć te usługi medyczne, które są tak zwanymi usługami dobrze finansowanymi, bo nie wszystkie są. Na przykład rehabilitacja jest słabo płatna, czy z kolei psychiatria też jest słabo płatna. Każdy by chciał mieć te specjalności, które przynoszą, które są dobrze płatne, krótko mówiąc. Ja uważam, jeśli chodzi o służbę zdrowia, w tej chwili trzeba, pewne zamiany już wiem, że usług nastąpiły, ale teraz trzeba szybko usiąść i przedyskutować, na co się który szpital nastawia, żeby nie tworzyć sobie sztucznej konkurencji i wtedy przystąpić do tych działań modernizacyjnych, żeby ta standaryzacja nastąpiła. Natomiast czy w tym momencie, być może, że tak, to jest, ja mówię, narzędzie do tego, w jaki sposób efektywniej zarządzać pewnym majątkiem, czy te obydwa szpitale, one są tak naprawdę przez ulicę. Czy je łączymy, czy nie, to powinno wyniknąć z pewnej strategii działania, bo czasem jest tak, że jakieś działania lepiej łączyć, niż jakieś działania dzielić, ale to też różnie to może wychodzić. I myślę, że to w pierwszej kolejności trzeba by było zrobić. Zresztą, jak rozmawiałem nieraz w szpitalach swoich, też jest problem przede wszystkim finansowy, aczkolwiek wszystkie szpitale są, ja to nazywam na zero plus. Nie mówimy o tym, żeby one przynosiły dochody, bo to są mało zyski. To nie w tym rzecz, tylko żeby po prostu realizowały swoje zadania, a jako samorząd wspomagamy ich w zakupach, wyposażenie, w rozbudowę, tak jak dobudowywaliśmy skrzydło w szpitalu wojewódzkim z nowymi salami operacyjnymi i doposażeniem. Myślę, że w tą stronę trzeba pójść. Ja też mam swój punkt widzenia. Myślę, że nie potrzeba każdego szpitala robić zabiegowego, bo nie ma takiej potrzeby. I jeżeli jest w szpitalu byłem wojskowym. Sprzęt w postaci kupionego tomografu, to nie ma co w każdym szpitalu kupować takiej drogiej aparatury, bo nie jest to racjonalny wydatek. Trzeba pomyśleć i to już od dawna, bo to jeszcze pamiętam, w naszej kadencji była dyskusja o tym, żeby wejść w pulmonologię, bo mamy w Prabutach szpital pulmonologiczny i najbliżej ludzi w Olsztynie, Gruźlice i Głódz. Wejść w ten temat, żeby tutaj mieszkańcy i okolica mogli korzystać. Drugi temat, geriatria.
To jest, społeczeństwo się starzeje.
Tak jest i to się starzeje nie tylko w Elblągu, ale to jest tendencja ogólnie światowa. I tu jest osobny problem, bo muszę Państwu powiedzieć, że nikt nie chce robić specjalizacji geriatrycznej. Wszystkie inne specjalizacje są obstawione. To co są konkursy ogłoszone, ciężko jest zrobić przychodnię geriatryczną, które są potrzebne, bo przecież ludzi starszych jest dużo. Ale nie ma chętnych, żeby takie specjalizacje zrobić i ogłasza NFZ konkursy, nikt się nie zgłasza.
W Polsce jest ponad 100 geriatrów, specjalistów, lekarzy.
Tak, że mieliśmy 4 przychodnie geriatryczne, które też przestały w tej chwili, od 2 lat nie ma, bo nie ma chęci. Słucham?
Co się zmieni?
Nie, no, opieka geriatryczna jest, w szpitalach też są specjaliści, tylko mówimy, że rośnie liczba ludzi, która będzie potrzebowała właśnie takiej opieki geriatrycznej. A kończący studia medyczne absolwenci nie są zainteresowani zrobieniem takiej specjalizacji, nie wybierają. Wszystkie inne specjalizacje na geriatrię praktycznie nie ma chętnych.
A ja właśnie mam jeszcze jeden. Mianowicie, to właśnie w trakcie tej pierwszej odpowiedzi ze strony Pana to padło. Bo jednym właśnie z pomysłów było to, żeby na przykład wspólnoty wykupywały tam grunta i tak dalej, żeby troszeczkę odciążyć miasto, żeby zadbały o swój teren. I muszę Panu powiedzieć, to jest fajny pomysł, tylko ja na przykład ze swojej działki, bo ja mieszkam w takiej wspólnocie, my mamy te grunta wykupione. I powiem Panu, że jest to dla nas, jako dla mieszkańców, problem. Dlaczego? Bo mieszkamy w blokach, które ileś już lat mają, więc tam bolączki są i trzeba łatać dziury. A na to, żeby na przykład zrobić drogę, bo u nas jest, przepraszam za kolokwializm, istny Bangladesz, nas po prostu nie stać. I właśnie mam takie pytanie, że może to by się stało takim fajnym, łakomym kąskiem, gdyby miasto na przykład wyszło z taką inicjatywą i ja tutaj jako taki troszkę pomysł poddaję, bo ja już tak właśnie sugerowałam, czy by na przykład nie chciało trochę partycypować w kosztach miasto ze wspólnotami, to znacznie łatwiej i by było zadbane miasto jako takie i estetyka tam, gdzie mieszkamy, bo wbrew pozorom muszę Panu powiedzieć, że ludziom nie jest obojętne, w jakim otoczeniu. Także mówię, bo budżet obywatelski obejmuje tylko i wyłącznie, mówię, no tereny, które należą do miasta. I zresztą nie wszystko da się załatać na dzielnicach właśnie tym budżetem. Gdyby na przykład, no czy nie popłonić się nad takim pomysłem, bo ja na przykład bym była 10 razy za tak, bo mówię, i coś by się zrobiło, i my jako mieszkańcy byśmy też bylibyśmy w stanie. I trochę nas by to też obciążyło, bo mówię, w blokach to jest potrzeb dużo. Tutaj ja jestem pełna podziwu, bo akurat mi współdzielni udało się skorzystać właśnie z tego programu rewitalizacji. Ja swego czasu czytałam, ale jak zobaczyłam, co jest objęte, że to nie po macoszemu nie, bo trzeba pewne standardy. Także mówię, Boże drogi, człowiek zostaje znowu z jakimś tam problemem. Także mówię, jakby można było się nad tym pochłonić, a mam taką cichą nadzieję, że może Pan by w przyszłości, niedalekiej, pomyślał o tym.
Już myśmy na ten temat myśleli i zaczynali z tym, że Ja powiem może w ten sposób. Wtedy namawialiśmy na termomodernizację. Bardzo dużo wspólnot w to poszło. Miały pozaciągane kredyty. Wiadomo, że nie wszystko się zrobi od razu. Mój punkt widzenia jest taki. Kiedyś ustawa o gospodarce nieruchomościami nakazywała sprzedaż budynku po obrysie. I powstały budynki wspólnotowe po obrysie, tak jakby cała reszta była nieprzynależna do obiektu. Czy do obiektu trzeba dojść? No, to nie jest tak, że to jest wyspa, a reszta naokoło jest zupełnie nieważna. Wiele wspólnot, które już potem powstawały, budowane, to już miały wykupione działki. Ja też w takiej wspólnocie mieszkam na Bałuckiego, gdzie jest działka, sami odpowiadamy za sprzątnięcie, odśnieżenie, całe te zadania, nie, że ktoś tam to zrobi. Tak samo jest we wszystkich spółdzielniach, gdzie mają obiekty, mają drogi, nawet mają jeszcze oświetlenie dodatkowo.
No właśnie, rzeczy. My jesteśmy taką inną, później na pewne rzeczy
w tą stronę trzeba iść, bo to, że jest wspólnota właścicielem tego budynku po obrysie, to jest w ogóle nienormalne, mówiąc szczerze, bo to nie nawet każdy budowlaniec powie, że to jest jakiś dziwny. No. Ja myślę, że teraz też dla wspólnot, chcę powiedzieć, będą środki finansowe, z tym, że to będzie trochę trudniejsze, bo w tej chwili, patrząc na możliwości finansowe, trzeba budować programy związane z włączeniem społecznym, na przykład grupy bezrobotnych czy coś, i na te twarde będzie trudniej. Ale to jest wszystko do przemyślenia. Myślę, że takie propozycje powinny być, z tym, że też ja przynajmniej jestem zwolennikiem takim, że niekoniecznie można myśleć o własności, tylko że zaczynają się później problemy, bo niektóre wspólnoty od razu się zaczynają grozić. Zaczyna się problem z dojazdem służb, czy to pożarowych, czy pogotowia. To trzeba każdy przypadek indywidualnie przemyśleć.
Właśnie ja tak myślę o swoim, bo pewne... my enklawą się nie zrobiliśmy, jesteśmy otwarci, są właśnie przejścia użyteczności publicznej, bo jak najbardziej u nas. A mówię, a no nie możemy poprawić tej estetyki, no z prostej przyczyny po prostu tych pieniędzy nie mamy. Bo jak nie EPWiK generuje niesamowite koszty, bo naprawdę no masakrycznie z tą wodą różnie to bywa, dlatego też na przykład teraz zrobiliśmy węzeł, też zrezygnowaliśmy z hydroforni. No mówię, to jest taka walka i to mówię, koszty, a na to trzeba zrobić, później tych pieniędzy nie ma, bo mówię, tych mieszkańców też dużo nie ma. Także mówię, no ciężko jest jakoś wygospodarować, bo przecież też rozrzutnie jakoś tym nie gospodarujemy. Powtarzam się.
Zawsze byłem zwolennikiem współdziałania i synergii, obojętnie w jakich przypadkach. Akurat też kiedyś chcieliśmy, tam było kilka wspólnot, zrobić drogę, żeby była partycypacja. No, wspólnoty wtedy powiedziały, że nie, projekt już był zrobiony. Ale to mówię, to nie jest akurat przykład na to, że tak może być. Na pewno będę zwolennikiem, jeżeli będę miał coś do powiedzenia i wtedy, jeżeli wygram wybory, żeby właśnie współdziałać, żeby pewne sprawy porządkować. To nie może zostać tak na wieki wieków pozostawione samemu sobie.
Dziękuję pięknie. No i ja trzymam za słowo i mam dużą nadzieję.
Jeszcze chciałem się zapytać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne w mieście, jak pan widzi współpracę między EPC-em a tą elektrociepłownią na Szklanowiązką, bo to wiadomo, że po 2017 roku ta elektrociepłownia może mieć małe problemy, jeżeli chodzi o przekroczenia emisji spalin i tutaj mogą być zamykane te stare kotły. Czy coś miasto, coś będzie tutaj myślało? Odnośnie współpracy, no to już temat jest...
Tak. Znaczy, ja powiem tak, że w tej chwili też na działania tak w sumie całe województwo jest województwem, które jest importerem energii elektrycznej. Nie jesteśmy producentem wytwarzającym na swoje potrzeby ilość odpowiedniej energii elektrycznej. Ja jestem zwolennikiem właśnie rozwoju tej energii skojarzonej, żeby powstawały
ciepłą.
Tak, żeby na tą właśnie kogenerację można wykorzystywać środki unijne. Nie wiem, to nie jest taka dyskusja, żeby bez danych, bez informacji można było coś szczegółowo powiedzieć, ale jeżeli miałoby to cokolwiek powstać, to ja zawsze mówię, że w Elblągu powinna powstawać taki blok, który będzie produkował prąd, a żebyśmy tą energię cieplną, która jest tym odpadem, wtedy wykorzystywali na... Tylko to jest kwestia, jakie to są pieniądze, bo ja wiem, że była w tej chwili budowana chyba na biomasę, tak, i na ile to, ja już to sprzed 4 lat mam wiedzę co do zakładu energetycznego, nie jestem na bieżąco. Temat bezpieczeństwa energetycznego jest bardzo ważny, bo powinniśmy też zadbać o to, żeby mieć raz tanią energię, a drugie tanie ciepło.
No właśnie, a w Elblągu, no niestety te ceny nie należą do najniższych.
Bo w tej chwili, jeżeli popatrzymy, to jest dużo pieniędzy na tak zwaną niskoemisyjną gospodarkę. I to też jest w jakimś sensie szansa dla tych, którzy chcą zmodernizować. A tutaj no, można ewentualnie myśleć o, bo jeżeli mówimy, to oczywiście nie jest z programów regionalnych, bo to są za małe programy do tego, ale szukać wsparcia, jeżeli to jest kompleksowo, źródło, przesył i odbiorca, to wtedy Unia daje na to szanse i możliwości w postaci pieniędzy. Tylko też jest kwestia, bo wiecie, ja nie jestem fachowcem od ciepłowni, co to miałoby powstać.
Ja chciałbym się po prostu dowiedzieć, kolega miał zapewne na myśli, bo jako prezydent, czyli EFEC jest spółką miejską, czyli w gestii prezydenta miasta. I to raczej chodziło o pytanie i wizję dalszej współpracy. Czy wtedy miasto ma zamiar jakieś kontrakty konkretne, na jakieś terminy i tak dalej. Chodzi o to, że my jako kogenerację jesteśmy zainteresowani współpracą.
Że tutaj jedno chce postawić nową turbinę gazową o mocy 125 MW, ale jakby powstrzymuje ją brak długoterminowej umowy z miastem na sprzedaż tego ciepła.
Ja nie wiem, odpowiedzieć, bo nie jestem w szczegółach związanych z tym, jakie były rozmowy i na czym te rozmowy nie polegały. Na pewno zresztą Państwo pamiętacie też i to, że był budowany program taki, żeby powstał blok energetyczny, który będzie prąd produkował. I to jest, uważam, w kogeneracji najwłaściwszy kierunek. Natomiast z umowami długoterminowymi no to trzeba zawsze mieć na uwadze to. Znaczy są dwa interesy. Jeden to jest producenta, drugi to jest mieszkańców. I jeżeli to jest wyważone, to można dyskutować. Ja powiem Państwu, że umowa długoterminowa nie jest najlepszym narzędziem, dlatego że ona, jak zwykle, jedna i druga umowa będzie miała swoje wady i zalety. Natomiast przypuszczam, że w przypadkach inwestycji, które są inwestycjami o dużych wartościach. No, każda spółka, bo to jest spółka prawa handlowego, chce mieć pewne zabezpieczenie co do odbioru. Ja sądzę, że tutaj, i bym widział to bardziej, to powinno iść w kierunku produkcji prądu bezpośrednio, żeby na tym opierać swoją sprzedaż. Nie uważam, że budowanie kotła bez produkcji skojarzonej jest najlepszym rozwiązaniem. Ale ja to mówię na podstawie wielu rozmów i tak jak widzę, w wielu miastach tak robią, że ja słyszę też i że opowiadają niektórzy, że spalarnie tutaj postawią. No to pojęcia nie mają.
To nie to płaci.
Pojęcia nie mają, dlatego że do spalarni trzeba mieć cały czas stosowny wsad. A jeżeli mamy selektywną gospodarkę odpadów, to co mamy do spalenia, to musi być tego, co ja pamiętam jeszcze kiedyś, jak była dyskutowana, to musiało być 5 tam na godzinę wsadu, żeby procesu nie przerywać. A już nie mówię o innych problemach. Nie wiem, pewnie nie odpowiedziałem wystarczająco, ale nie lubię się w jakiś sposób. To trzeba po prostu poznać.
Żeby zmienić temat. Mam jeszcze pytanie odnoszące się do tego pana programu, jeżeli chodzi o bezpieczne rodziny, tak i wspieranie przedsiębiorczości, czyli
tak.
Chciałbym się zapytać, jakie są możliwości? Chodzi mi już nawet nie o nas, tylko chodzi o te młode, fajne osoby, które niestety opuszczają nasze miasto. Jakie są możliwości uproszczenia na przykład procedur w przyznawaniu środków do otworzenia tam swojej jakiejś działalności i tak dalej? No bo to jest dosyć skomplikowany proces, tak wbrew pozorom, trwający ileś tam czasu. Czy w ogóle jest jakaś taka możliwość, czy to są ściśle określone ramy, których nie można...
Ale o jakich środkach pan mówi?
Słucham? Są środki na przykład do finansowania. No, młody człowiek przedstawia swój jakiś tam biznesplan, wiem, że takie, że jest coś takiego. I to podobno, nie wiem, czy to są środki unijne, czy to są środki jakieś tam z województwa na otworzenie jakiegoś własnego biznesu.
Ja powiem tak.
Bo naprawdę te procedury są takie dosyć czasowe.
Ja też jestem zwolennikiem prostych procedur, ale to jest tylko to, że mogę być zwolennikiem, bo jeżeli składa ktoś wniosek o środki unijne, to jest to, powiem tak, to co mieliśmy we wcześniejszych latach nazywane biurokracją, to jest nic do tego, co jest teraz w tej mierze, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej. Sam się też często buntuję, że akurat tak to wygląda przy projektach unijnych i nie ja tylko, ale i szereg przedsiębiorców czy samorządów, ale niestety część reguł mamy narzuconych przez Unię i to jest w zasadzie większość, ale część niestety muszę z przykrością powiedzieć, że sami jako Polska żeśmy sobie zafundowali i to jest problem. To jest na pewno problem, ale nie w skali samorządu lokalnego, tylko w ogóle w skali kraju, żeby pewne procedury uporządkować.
Dziękuję.
Jeśli nie ma więcej pytań, to serdecznie Państwu dziękuję, że poświęciliście swój czas na dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do udziału w wyborach zachęcam do tego, żeby namawiać ludzi, żeby poszli głosować. Ja zawsze uważam, że w wyborach powinno się brać udział, powinno się głosować. Czy wygra ten, czy tamten kandydat, to jest w rękach ludzi i to jest wtedy ważne, że czasem jest na na spotkaniach tak, że ludzie nie chodzą na głosowanie, ale później narzekają, że został wybrany taki czy inny kandydat. Jak Państwo oddacie głos na mnie i na koleżanki i kolegów z mojego komitetu, to będę bardzo wdzięczny, ale ja zawsze przyjmuję, że każdy ma swój wolny, nieprzymuszony wybór. Starają się Państwo dzisiaj troszeczkę przybliżyć i siebie, i mój punkt widzenia na miasto, w ogóle na przedsiębiorczość. I życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.